ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Dla nas to czas składania pitów, a dla niektórych polityków ostatnie dwa dni na zarejestrowanie list do Parlamentu Europejskiego. I to bardzo interesuje mojego dzisiejszego gościa. Dzień dobry.
Witam pana.
Przedstawiam
się.
Wojciecha Kolarskiego, ministra w Kancelarii Prezydenta i, jak słyszymy, jedynkę na liście Prawa i Sprawiedliwości w Wielkopolsce.
No tak mówią i czekam na informacje oficjalne, że lista zostanie zarejestrowana i że będę miał ten zaszczyt walczyć o głosy w Wielkopolsce, że będę mógł starać się o to, żeby zyskać zaufanie wyborców w Wielkopolsce.
To jest miękkie lądowanie, jak rozumiem. Za rok koniec kadencji prezydenta, a pan szuka posady na lat 5.
Pan, to jest tak, jak w 1997 roku zgłosiłem się jako wolontariusz do kampanii Jana Rokity, który startował z listy Akcji Wyborczej Solidarność, to nie sądziłem, że kiedyś zostanę ministrem w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, a teraz, że będę walczył o to, żeby reprezentować Polskę, żeby walczyć o polskie sprawy w Parlamencie Europejskim. Traktuję to jako nowe miejsce, gdzie będę mógł pełnić służbę publiczną.
Ja się bardzo cieszę, że wy wszyscy chcecie pełnić służbę publiczną. Naprawdę, to wie pan, jak to wzrusza człowieka, jak patrzy, jak wszyscy się ochoczo rwą, żeby tę służbę pełnić, żeby tak służyć nam. No tylko to wygląda tak, że pan musiał najpierw wyprosić to miejsce u Andrzeja Dudy, a on musiał je jakoś wywalczyć i wyszarpać Jarosławowi Kaczyńskiemu.
Znaczy, dzisiaj występuję tu jako minister prezydencki. Jak lista zostanie zarejestrowana, będę wtedy już na 100% kandydatem. Natomiast tak, zdecydowałem się, ponieważ jestem przekonany, że mam doświadczenie wystarczające i odpowiednie kompetencje, żeby po tych 27 latach w polityce, po tym jak byłem i szefem biura poselskiego i europoselskiego, byłem samorządowcem i od 9 lat jestem sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta, żeby te kompetencje wykorzystać dla realizacji polskich spraw w Parlamencie Europejskim.
Ja wiem, że jest to kwestia napisana przez Marcina Mastalerka. Bardzo dobrze pana przygotował, aczkolwiek ja nie słyszę odpowiedzi na pytanie. Czy pan musiał długo prosić prezydenta o to, żeby pana tam rekomendował?
Prezydent, to był pomysł prezydenta. To dla mnie jest wielkim zaszczytem i sprawia mi osobistą radość, jako że
już miał pana dosyć i powiedział, prezydent, wiesz co, idź stąd, bo już nie mogę na ciebie patrzeć.
To prezydent zaproponował mi, żebym właśnie wykorzystał te swoje kompetencje, swoje umiejętności. Zresztą, co dla mnie niezwykle miłe, publicznie o tym powiedział, że w wywiadzie, że jeśli wystartuję, to mam jego pełne poparcie. W związku z tym, jeśli będę startował, no to będę tym prezydenckim kandydatem walczącym o poparcie do Parlamentu Europejskiego.
Zdjęcie z Andrzejem Dudą, jak w 89 roku, zdjęcie z Wałęsą?
Myślę, że tak.
Czyli pan będzie człowiekiem Andrzeja Dudy na listach PiSu. A ja mam pytanie, pan już o tym wszystkim rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. No nie wydaje mi się możliwe, żeby Jarosław Kaczyński nie rozmawiał ze swoją przyszłą jedynką.
Znaczy miałem bardzo taką miłą rozmowę. Usłyszałem, że mam walczyć jak lew o głosy, więc będę walczył jak lew. Tak, to są miłe słowa i traktuję je bardzo serio. To dla mnie też wielka radość, że mogę być częścią biało-czerwonej drużyny. Zawsze byłem częścią biało-czerwonej drużyny.
Jezu, jak się człowiek szybko uczy mówić tymi sloganami, to jest w ogóle niebywałe.
Nie, bo ja jestem zawsze za Polską, panie redaktorze. W meczu Polska, reszta świata, zawsze jestem za Polską.
W meczu Polska będzie pan też za Polską. Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta i, jak słyszymy, to jeszcze nieoficjalne, jedynka na liście PiSu w Wielkopolsce. Pan jest z Małopolski,
tak,
ale rozumiem,
jestem
to
z Krakowa,
co to za różnica? Małopolska, Wielkopolska. Był pan przymierzany do Podlasia.
To jest tak, że wczoraj pani europosłanka Róża Thun powiedziała, że parlamentarzysta europejski musi przede wszystkim dbać o sprawy Unii. Ja właśnie uważam, że nie jest odwrotnie. Przedstawiciel Polski, podkreślam Polski w Parlamencie Europejskim, musi przede wszystkim dbać o sprawy Polski w Unii Europejskiej. W związku z tym, oczywiście, okręg jest bardzo ważny i jeśli będę startował z Wielkopolski, to zadbam o to, żeby Wielkopolska skorzystała też z mojego mandatu poselskiego. Natomiast tam trzeba walczyć o sprawy Polski. W związku z tym to jest rzecz wtórna. Proszę,
To ja mam do pana pytanie, bo to jest czas na składanie obietnic. Mm-hmm. A ta jedna będzie bardzo łatwa do weryfikacji. Czy pan obiecuje, że jak pan zostanie wybrany, to pan na przykład co tydzień będzie wrzucał krótki filmik na swoje media społecznościowe, w którym pan powie, co pan robił przez ten tydzień w Parlamencie Europejskim. Nie interesuje nas pańskie życie prywatne.
Mogę publicznie złożyć deklarację, że jeżeli zostanę wybrany dzięki zaufaniu w Wielkopolan, to będę na bieżąco relacjonował, co robię.
Co więcej, tydzień film i krótki tekst, co robił pan w tym tygodniu.
To bardzo konkretne zobowiązanie, ale podejmuję je i
bardzo dobrze,
co więcej.
Się. Nie, wie pan dlaczego o to pytam? Dlatego, że oczywiście możemy teraz sobie żartować z powieści o pośle, który zaginął. Jak pan zna czeską literaturę, to pan wie, do czego nawiązuje, że ostatni raz widzieliśmy naszego posła tylko podczas kampanii, ale...
Nie literatura, to życie, panie doktorze. Wiem jako osoba doświadczona, jako szef biura poselskiego i europoselskiego, posła, który był znakomity, który świetnie wypełniał swój mandat, posła Andrzeja Dudy.
Nie boi się, pan będzie jedynką na liście w Wielkopolsce, na liście PiSu, a z kolei numerem dwa na liście Lewicy w Krakowie będzie pani Dorota Kolarska. To jakaś rodzina.
Nie wiedziałem, że pan znalazł taką informację. Tak, to jest moja bratanica. A nawet nie wiedziałem, też od pana się dowiaduję, że startuje.
To bratanica.
Ale, tak, to bratanica. To
bratanica będzie dwójką na liście.
To tak się plotą polskie losy.
To pan tego nie wiedział, że kandyduje?
Nie wiedziałem o tym. Natomiast wiedziałem, że ma poglądy inne niż
ja. Jest kandydatką partii Razem.
No właśnie, więc nie wiedziałem, że Dorota kandydatką partii. To, że ma lewicowo-liberalne poglądy, to wiedziałem. No to tak jest w rodzinach, ale nie tak każdy musi być krakowską konserwą.
Więc
tak
Dorota
jak
Kolarska,
ja.
Numer dwa na liście Lewicy, a z kolei Wojciech Kolarski stryj numerem jeden na liście PiSu w Wielkopolsce. Nie boi się pan rywalizacji z Ryszardem Czarneckim, który ma być dwójką tuż za panem. 20 lat w Parlamencie Europejskim, od zawsze, odkąd Polska jest w Parlamencie Europejskim, odkąd są tam polscy deputowani, on tam jest.
Nie, no po pierwsze nie boję się właśnie dlatego, że to 20 lat, a ja jestem tą nową siłą, nową twarzą, z nowymi pomysłami idę do Parlamentu Europejskiego, żeby myślę, że to też wzbudzi zaufanie i poparcie dla mnie w Wielkopolsce. Ale przede wszystkim ja nie boję się dlatego, że ja walczę o głosy z panią europoseł Ewą Kopacz, a nie z kandydatami na liście. To nie jest tak, że walczę z tymi, którzy zabiegają o głosy tego samego elektoratu. Nie, ja jestem zainteresowany swoją kampanią i walczę o zaufanie Wielkopolski.
O broni nuklearnej w Polsce, o tym, czy powinna w Polsce stacjonować, o tym, czy Polska powinna zrezygnować z prawa weta w Unii Europejskiej, i o tym wszystkim, i o paru innych rzeczach. O tym, czy jak bardzo mojemu gościowi podobają się listy PiSu. To, że będzie kolegą z list z panem Danielem Obajtkiem i Jackiem Kurskim. O tym wszystkim w mediach społecznościowych i RMF24. Dobrze, że się pan napił wody, tak? To był ten moment, kiedy można to było wykorzystać. Zacznijmy właśnie od tych list PiSu. Podsłuchujący swoich rozmówców Daniel Obajtek i nagrywający to, czy też Jacek Kurski, wystarczy powiedzieć Jacek Kurski, już może nie będę niczego dodawał, to jest to pańskie ulubione towarzystwo?
Zaczął pan od zarzutów publicznie formułowanych w stronę kilku osób. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest kształt list. Znaczy, listy są ustalane przez władze partii po to, żeby zmaksymalizować zysk wyborczy, wynik wyborczy. premier Morawiecki użył takiej metafory Ronalda Reagana o wielkim namiocie, w którym się zbierają różne środowiska, różne grupy, różni liderzy. Tak widzę obecność wymienionych przez pana osób, a wyborcy zadecydują, będą mieli wybór. Na kogo wybrać?
Przepraszam, ja nie dosłyszałem odpowiedzi na moje pytanie. To jest pańskie towarzystwo? Pan się cieszy, że tacy ludzie są na listach PiSu?
To są osoby, z którymi jeśli się dostaną do Parlamentu Europejskiego, będę współpracował, to jest oczywiste. Aha. Natomiast jeśli pan pyta, czy podobała mi się telewizja? Nie, ona mi się nie podobała. Natomiast czy podobały mi się transmisje wydarzeń publicznych, na przykład 80-lecia wybuchu II wojny światowej, które organizowałem również we współpracy z telewizją? To tak, to mi się... Ta część misji telewizji publicznej bardzo mi się podobała. Czy mi się podoba, że Orlen z firmy, która była tylko rafinerią, stał się multienergetycznym koncernem, który jest potężną firmą i największą firmą w Europie Środkowej? Tak, to mi się podoba.
A podoba się panu również to, jak Daniel Obajtek rozmawiał?
Nie podoba mi się. Nie, to mi się nie podoba. Oczywiście, że mi się... Redaktorze,
pan tego nie powiedział.
To mi się bardzo nie podoba.
Dobrze, to sekundkę, bo naprawdę chciałbym porozmawiać z panem o poważnych rzeczach, nie tylko listach.
Ja nie wiem, czy rzeczywiście żyjemy w świecie, w którym chaos informacyjny, szczególnie w odniesieniu do tych spraw, jest ponadnormatywny.
Dobrze, panie ministrze, zostawmy więc Daniela Obajtka i Jacka Kurskiego, to w końcu pańscy koledzy, a nie moi. Chciałem pana spytać o jedną bardzo ważną rzecz. Czy w Polsce powinna... Właśnie jeszcze raz to zadam to pytanie, bo ja nie wiem, czy użyć słowa stacjonować. Broń nie stacjonuje. Broń jest przechowywana. Czy w Polsce powinna być przechowywana broń nuklearna?
Znaczy, mówimy o nuclear sharing, o programie nuclear sharing.
Tak, ale ja nie mówię po angielsku, tylko mówię teraz po polsku. Nuclear sharing, czyli tak naprawdę dzielenie się bronią nuklearną.
Tak, żyjemy w świecie anglicyzmów, tak. Dokładnie. Dobra, chodzi o magazynowanie.
Czy w Polsce powinna być broń nuklearna? Oczywiście nie należąca do Polski, tylko do Stanów Zjednoczonych w domyśle, ewentualnie do Wielkiej
Brytanii.
Właśnie,
bo to dwa zdania. Że ten program to jest program natowski, program odstraszania i program, który polega na tym, że broń amerykańska broń nuklearna jest magazynowana w krajach, które nie są mocarstwami nuklearnymi. I teraz to jest pytanie o nasze bezpieczeństwo. Czy to zwiększa nasze bezpieczeństwo, czy nie? Oczywiście, że zwiększa to nasze bezpieczeństwo.
A są tacy, szczególnie, którzy mówią, że dokładnie odwrotnie.
Szczególnie w sytuacji, w której przed rokiem na Białoruś zostały przesunięte siły nuklearne przez Putina. Więc ci, którzy mówią, że to nie służy naszemu bezpieczeństwu, to są też osoby, które mówiły, że obecność wojsk NATO w Polsce jest drażnieniem Rosji. To są te same głosy. Bo przypomnę, że w 2015 roku, kiedy prezydent spotykał się, wtedy jeszcze był prezydentem elektem, prezydent Duda, z Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO, i powiedział: jesteśmy w NATO, my Polska, ale NATO nie ma jeszcze w Polsce, nie ma wojsk NATO. To trzeba zmienić. To sekretarz był bardzo zdystansowany, powiedział, to wydaje się niemożliwe. Stanowcza, konsekwentna polityka spowodowała, że mamy dzisiaj wojska NATO, mamy stałą bazę właśnie w Poznaniu.
Ktoś się nie nazywa stałą bazą.
Przepraszam, mamy stałe dowództwo 5. Korpusu Armii
Stanów Zjednoczonych w Poznaniu. Mamy też Amerykanów pod Rzeszowem.
Mamy Amerykanów pod Rzeszowem. Mamy obecność NATO tutaj. Więc jak ja słyszę takie głosy, że nie należy drażnić Rosji, to słyszę te same głosy, głosy tych samych ludzi.
Jeżeli byłaby taka decyzja naszych sojuszników, żeby rozlokować broń nuklearną także i na naszym terytorium, to jesteśmy na to gotowi, powiedział Andrzej Duda. I moje pytanie, czy prezydent to konsultował z premierem, z ministrem spraw zagranicznych?
Znaczy, to jest jakieś wielkie nieporozumienie, ponieważ ta sprawa nie jest nowa. To nie jest, prezydent nie powiedział czegoś, co jest zaskakujące. Prezydent mówił o tym przed 2 laty, też publicznie. Premier Morawiecki mówił o tym w czasie swojej wizyty w Brukseli przed rokiem. Nie było wokół tego żadnych emocji. Natomiast to zaskoczenie i to zdziwienie jest wywołane taką niezrozumiałą reakcją premiera Tuska. W związku z tym dlatego też prezydent zaprosił premiera na spotkanie do pałacu, żeby o tym porozmawiać, skoro premier jakby w tej sprawie ma jakieś wątpliwości.
Zaraz, ale to prezydent deklaruje teraz, że Polska jest gotowa magazynować broń nuklearną, A minister Sikorski przypomina, że wedle konstytucji to rząd prowadzi politykę zagraniczną.
To znów dwie rzeczy. Prezydent powiedział coś, co ma charakter politycznej deklaracji. Jesteśmy gotowi, zależy nam na tym, bo to jest bo prezydent dba o polskie bezpieczeństwo.
To sekundę, teraz minister Sikorskiego panu zacytuję. Ta. Rada Ministrów nie upoważniła pana prezydenta do mówienia publicznie o programie Nuclear Sharing. Im mniej o tej sprawie będzie mowa, tym lepiej.
Minister Sikorski się trochę zagalopował, bo Rada Ministrów nie jest od tego, żeby wyznaczać prezydentowi tematy i zakres rozmów. To jest nieporozumienie. Artykuł 133 Konstytucji Rzeczpospolitej mówi o współdziałaniu, więc minister Sikorski i premier w ramach konstytucji mają obowiązek współpracowania z prezydentem. Więc deklaracja polityczna prezydenta, a rozmowy, o których wspomina minister Sikorski, to inna rzecz. Rozmowy
pytam,
ekspertów.
Czy prezydent o tym już rozmawiał z ministrem Sikorskim i z premierem Tuskiem, zanim złożył deklarację w wywiadzie?
Panie doktorze, znów to jest nieporozumienie, bo prezydent tą deklarację złożył przed 2 lata. Tu się nic nowego nie wydarzyło. To jest powtórzenie słów, które padły 2 lata temu. Nic
w tej sprawie będzie wojna między rządem a prezydentem?
Nie wyobrażam sobie. Myślę, że wszyscy są zwolennikami wzmocnienia naszego bezpieczeństwa. Tak, że to, co mówi prezydent o tym, że bezpieczeństwo to są sprawy, które wszystkich powinny łączyć, które powinny być wyjęte spoza sporu politycznego, no, powinno obowiązać również w czasie dyskusji na temat tak fundamentalny, jak udział w tym programie, który nie będzie, który jest pewnym procesem.
Panie
trzeba
ministrze,
dojść do tego momentu,
czy Polska
żeby wejść do tego programu.
Czy Polska powinna zgodzić się na rezygnację z prawa weta w niektórych sprawach w Unii Europejskiej? Przypomnijmy, że w Unii Europejskiej obowiązuje zasada jednomyślności w niektórych sprawach, to znaczy państwo ma prawo zablokować coś. Ma prawo zablokować to, no jest to oczywiście, no i to detonuje całkowicie całą inicjatywę. To jest niesłychanie rzadko używane, ale jest to taki straszak. To jest broń atomowa, której się nie używa, ale którą się ma.
Nie no, to jest bezpiecznik przede wszystkim. Bezpiecznik. Mm-hmm. I to jest fundamentalna kwestia, która dzisiaj staje w kontekście dyskusji na temat zmiany traktatów. Właśnie ja też dlatego będę w drużynie Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ należy do tych ludzi, którzy uważają, że zmiany, które mają miejsce teraz w Unii Europejskiej, są niebezpieczne. Ta centralizacja, a właśnie likwidacja weta jako bezpiecznika jest tego symptomem. Bo w tym momencie duże kraje, no, takie jak, jak Niemcy, jak Francja, razem z kilkoma mniejszymi są w stanie decydować o wszystkich sprawach Unii Europejskiej. I tym samym Polska, która w różnych sprawach może mieć inne zdanie, stałaby się krajem drugorzędnym, krajem peryferyjnym. Ja tutaj jestem, zgadzam się z Władysławem Teofilem Bartoszewskim, który powiedział...
Czy pan mógłby odpowiedzieć prościej, bo ja przepraszam, ja już się gdzieś zgubiłem.
Tak, jestem przeciwny.
Nie wiem, gdzie pan tam
więc
jest
tak, jestem przeciwny zmianom traktatów. Zmianą traktatów jestem przeciwny nowemu sposobowi głosowania. Czyli jestem przeciwny likwidacji weta. Mówię najbardziej nawet, jednoznacznie, jak można.
Nawet gdyby ceną za to na przykład byłaby możliwość przyjęcia Ukrainy do Unii. Polska zabiega o to,
tak,
twierdzi, że to byłoby w naszym interesie.
To jest, w polityce szuka się pretekstów. Ja mam wrażenie, że to jest dla obecnie rządzących w Brukseli pewien pretekst.
Nie chodzi o Ukrainę,
tylko chodzi o to, żeby zrobić kolejny krok do centralizacji, do budowy federalnej Europy, a Ukraina wcale w Unii Europejskiej nie jest mile przez
nie będę
widziana.
Pana pytał o te sprawy bezpieczeństwa. Jedno pytanie, co jakiś czas się to pojawia? Znów pojawia się to jako konkret, zapowiedź konkretu. Centralne Biuro Antykorupcyjne ma być zlikwidowane. Panu ma być zastąpione formacją do zwalczania korupcji, ale wewnątrz policji. Nie
tak, to bardzo zła wiadomość.
Dlaczego?
To bardzo zła wiadomość. To CBA powstało na fali takiego entuzjazmu
niewiary w policję. Czy nie
na fali niewiary w policję.
Czy nie powinniśmy budować takiej policji, której mamy ufać, zamiast obok niej budować policję lepszą do sprawy zwalczania tego, śmego i owego?
Znaczy, liczy się efekt, a CBA spełniło swoją rolę. Widać to po statystykach. Polska z kraju, który trawił rak korupcji w latach 90. dzisiaj jest krajem, który w statystykach przestał być krajem, w którym korupcja jest fundamentalnym problemem. Ona jest i musi być zwalczana. Natomiast doświadczenie CBA pokazuje, że właśnie wyspecjalizowana służba jest bardziej efektywna niż służba, która jest w ramach policji.
Także jest, i dlatego prezydent uważa, że to zły pomysł?
Uważa, znaczy, nie rozmawiałem na ten temat z prezydentem, natomiast ja uważam, że w ogóle sama likwidacja jest bardzo złym sygnałem, bo to jest tak, że to jest komunikat też. Taka informacja jest pewnym komunikatem, prawda? To tak jak...
Proszę Państwa, czy Państwo słyszą to w ogóle? Bo ja znam pana ministra Kolarskiego od jakiegoś czasu, zapraszam go co jakiś czas i pan minister nigdy nie powiedział ja uważam. To był ten pierwszy moment. To było historyczne wydarzenie. Minister Kolarski miał zdanie w jakiejś sprawie. Nie, bardzo panu, przepraszam za te złośliwości, ale to nie są złośliwości. To jest po prostu taka obserwacja, jak z urzędnika prezydenta przeobraża się pan w polityka. To o tej polityce. No bo to jest...
No nie, panie doktorze, bo pan chciał chyba zauważyć, że przez wiele lat grałem, brałem udział w konkursie Oscar za rolę drugoplanową.
A teraz chciałby pan być już...
Nie, to oczywiście, tak. No to jest też decyzja prezydenta, żeby tak było, żeby właśnie zajmować, mając to duże doświadczenie, polskimi sprawami.
Czyli pan chce być teraz, pan chce dostać Oscara za rolę pierwszoplanową. Wie pan, będzie pan kandydował z list Prawa i Sprawiedliwości, a wokół sami przyjaciele. Oni będą pana kochali jak bracia. Mniej więcej naprawdę jak Kain Abel albo jak bracia Jakuba, nieszczęsnego Jakuba, że odwołam się do biblijnych przykładów. Chodzi mi o to, czy pan ma wystarczająco twarde, czy pan ma wystarczająco, jest pan wystarczająco sprawny w kuksańcach łokciami? Ma pan wystarczająco grubą skórę, by znosić te życzliwości kolegów i koleżanek?
Panie doktorze, czy to pan nie widzi, jakim jestem twardzielem?
Pytam poważnie.
Polityka to jest twarda gra, a ja mam duże doświadczenie i szybko się uczę i jestem człowiekiem głębokiej wiary, w związku z tym nie mam wątpliwości, że ta nowa misja, której się podejmuje, będzie skuteczna i zakończona sukcesem.
Wielkopolska, pan już zna w ogóle Wielkopolskę?
Tak, znam Wielkopolskę, mam w ogóle, to jest też dla mnie duża radość, że jeśli jutro się wszystko potwierdzi, będę mógł walczyć o głosy Wielkopolan, ponieważ no, w kancelarii zajmowałem się sprawami dziedzictwa narodowego i polityki historycznej. Byłem tą osobą, która...
To jest bardzo
która...
duży okręg, od Piły
tak,
ale
po... dokończę tam jedną rzecz, bo to mój wielki, wielki, myślę, że sukces osobisty dzięki prezydentowi, bo byłem inicjatorem, żeby prezydent odpowiedział na pewne postulaty różnych środowisk wielkopolskich, które chciały uczynić świętem państwowym dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ważne wydarzenie dla wielkopolskiej tożsamości. I zorganizowałem coś na kształt jego właśnie ruchu społecznego we współpracy z posłem z Poznania Szymanem Szymkowskim Welsenk, z ówczesną posłanką Jadwigą Emilewicz. Efekt jest taki, że tysiące osób podpisało się pod taką deklaracją o ustanowieniu
no
tego dnia.
Święta.
Prezydent zgłosił inicjatywę ustawodawczą. 27 grudnia wszyscy w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Właśnie, więc to jest przykład Pani tego, co mogę zrobić dla Wielkopolski. To był pierwszy krok.
Ostatnie pytanie to jest pytanie, co pan czyta?
A teraz czytam w nowym tłumaczeniu Antoniego Libery Odyseję. Dostałem z autografem i z wpisem autora. Jestem urzeczony.
Urzeczony, ale bardziej Homerem, czy bardziej
Antoni Liberem? No, rozmowa z panem Antoni Liberem zawsze jest intelektualną ucztą i wielką radością.
To prawda.
A Homer? To dopiero.
Wiem co, coś pan powiem. Niech pan sobie przeczyta. Mówię zupełnie poważnie. Genialne opowiadania Libery, które wyszły chyba w zeszłym roku.
Przeczytałem. Genialne, wszystkim polecam. Genialne, tak.
Genialne opowiadania Antoniego Libery.
To prawda.
Czytelnik czy PIF to wydał?
PIF.
PIF.
No, tak.
Kupiłem w księgarni dawnej zwanej księgarnią czytelnika, stąd
tak, czyli nie był pan na Foksal w księgarni?
Nie, kupiłem to w księgarni przy ulicy Wiejskiej.
Ale polecam wszystkim czytelnikom, nie tylko z Wielkopolski.
Pozdrawiam państwa serdecznie, kłaniam się nisko. Państwa i moim gościem był wciąż jeszcze minister w kancelarii prezydenta, a od jutra być może kandydat Prawa i Sprawiedliwości numer jeden na liście w Wielkopolsce, Wojciech Kolarski.
Bardzo dziękuję.
Do widzenia.